Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w drugą niedzielę Adwentu i uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, spotkanie ze świętym Juanem Diego, najnowszy magazyn Open Doors oraz ogłoszenia dotyczące najbliższych wydarzeń. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. O Maryi w Kościele mówi się dużo i dobrze, ponieważ de Maria nunc vam satis. O Maryi nigdy za dużo. Ale pośród wszystkich prawd odnoszących się do jej świętego żywota, najtrudniej zrozumieć nam tajemnicę jej niepokalanego poczęcia. Pierwsi rodzice, słyszeliśmy to w ramach pierwszego czytania tej niedzieli, skuszeni przez szatana, zwątpili w Bożą życzliwość i przez niewierność zniszczyli łaskę jedności z Bogiem. Ten upadek pierwszych rodziców spowodował, że wszyscy ludzie przychodzą na świat bez łaski jednoczącej z Bogiem, bez daru nadprzyrodzonego życia Bożego, co teologia nazywa grzechem pierworodnym. Sakrament Chrztu Świętego zmywa z nas ten grzech i na nowo jednoczy z Bogiem. Maryja jest wyjątkowa, bo tylko ona przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego, od momentu poczęcia była przez łaskę zjednoczona z Bogiem. Zewnętrznie podobna do innych kobiet, w istocie i wnętrzu nader wyjątkowa. Rodzice dali jej ciało, natomiast Bóg dał jej duszę wolną od grzechu pierworodnego. Ponieważ wybrał Maryję na matkę swojego syna, dlatego udzielił jej tej łaski i zachował ją od grzechu, ponieważ nie mogła być skalana grzechem, mając stać się za sprawą Ducha Świętego mieszkaniem dla Zbawiciela. Chociaż w Pismo Święte wprost nie odnosi się nigdzie do niepokalanego poczęcia Maryi, Kościół przez ogłoszenie dogmatu tej wiary potwierdza prawdę powszechnie uznaną, stwierdza, że zachowanie Maryi od grzechu jest logiczną konsekwencją historii zbawienia. Słowa Archanioła: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, dowodzą, że w duszy dziewicy z Nazaretu nie było miejsca dla grzechu, skoro była wypełniona po brzegi Bożą łaską. Anioł używa sformułowania keharitomene, dzięki któremu możemy przyrównać stan duszy Maryi do szklanki wypełnionej do ostatniej kropli możliwości wodą, czystą wodą, także nawet jedna dodatkowa kropla spowodowałaby już przelanie. Co dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi przynosi dzisiaj dla nas, jak odnosi się do naszego życia? Louis Blériot, francuski pilot i konstruktor, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, nie zrażał się niepowodzeniami. Konstruował jeden płatowiec za drugim, a niepowodzenia zachęcały go do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dopiero 11. konstrukcja z rzędu okazała się sukcesem i w lipcu 1909 roku prasę obiegła sensacyjna informacja: w samotnym locie maszyną swojej konstrukcji pokonał kanał La Manche. W 40-minutowym locie pokonał odległość 35 km. Jedynym wyposażeniem nawigacyjnym pilota był kompas. Lądowanie odbyło się na wybrzeżu Anglii, gdzie na zwycięzcę czekał wymachujący francuską flagą reporter brytyjskiej gazety Daily Mail. Louis to był człowiek głęboko wierzący. Na pamiątkę tego wydarzenia wybito specjalny medal. Na jednej stronie medalu przedstawiony był kościół z Calais, skąd wyruszył pilot, na drugiej stronie wizerunek Matki Bożej, a pod nim napis: wpatruj się w nią i wzbijaj się do lotu. Konstrukcje Ludwika szybko zyskały szeroką aprobatę i były wykorzystywane w większości państw europejskich. Całe to przedsięwzięcie Ludwik ofiarował Niepokalanej. Bóg wybrał Maryję, aby stała się matką odkupiciela rodzaju ludzkiego. Znalazł w niej otwarte serce, znalazł w niej umysł otwarty na Jego wolę. Od nas oczekuje tego samego: otwarcia się na Jego głos, na Jego słowo, na Jego naukę. Jest dla nas życzliwy bez względu na naszą niewierność. Czasami wydaje się nam, że coś nas przygniata, przygważdża do ziemi. Bezgranicznie zaufaj jej. Ofiaruj swoje serce Niepokalanej, Niepokalanie Poczętej. Wpatruj się w nią, naśladuj ją, a z nią wzbijaj się do lotu, ku niebu.
Królo męczenników, koro dziewic wszystkich królów.
Ewangelia i życie.
9 grudnia w poniedziałek będziemy obchodzili wspomnienie liturgiczne świętego Juana Diego. Żył skromnie, był małomówny i skryty, jednak to właśnie jego wybrała Matka Boża, by przekazał biskupowi prośbę o wybudowanie świątyni, w której ona będzie ocierać łzy, uspokajać i pocieszać wszystkim tym, którzy poproszą ją o pomoc. Jego historia jest ściśle związana z Guadalupe. Zapraszam do podróży do Ameryki Łacińskiej wraz z pallotyńską grupą medialną.
Juan Diego urodził się w roku 1474 w niewielkiej wiosce odległej około 20 km od obecnej stolicy Meksyku. Rodzice dali mu indiańskie imię, które w języku Azteków oznacza mówiący orzeł. Należał do najbiedniejszej, a zarazem najliczniejszej klasy społecznej Azteków. Ciężko pracował na roli i zajmował się wyrabianiem mat. Gdy państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów, Juan Diego wraz z żoną Marią Łucją przyjęli w 1524 roku chrzest, prawdopodobnie z rąk hiszpańskiego misjonarza, franciszkanina, ojca Torbio de Benevente. Byli jednymi z pierwszych nawróconych Azteków. W kilka lat później, w roku 1529, Maria Łucja zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Po jej śmierci Juan Diego przeniósł się do swojego wuja, do Tolpetiak. Juan Diego był bardzo gorliwym chrześcijaninem. W każdą sobotę i niedzielę przemierzał pieszo kilkanaście mil, by uczestniczyć we mszy świętej i katechizacji. Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni poranek 9 grudnia 1531 roku, na wzgórzu Tepeyac objawiła mu się Matka Boża. Zgodnie z życzeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w której umieszczono jej cudowny wizerunek, odbity na płaszczu Indianina. Juan Diego zamieszkał w pokoiku przygotowanym dla niego obok świątyni. Spędził tam resztę życia, opowiadając przybywającym do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaśniając prawdy wiary i przygotowując wielu do chrztu. Zmarł 30 maja 1548 roku w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu Tepeyac. 6 maja 1990 roku święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 31 lipca 2002 roku podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Meksyku włączył go do grona świętych. Módlmy się. Boże, Ty przez świętego Juana Diego ukazałeś miłość Najświętszej Marii Panny do Twojego ludu. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy posłuszni upomnieniom danym nam przez naszą Matkę z Guadalupe nieustannie mogli wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na najnowszy magazyn organizacji Open Doors, która w ponad 60 krajach świata niesie pomoc prześladowanym chrześcijanom. Poznamy historię chrześcijan z Maroka, by zobaczyć, jak w kraju wydawałoby się bardziej liberalnym wygląda prześladowanie, oraz spotkamy ludzi z Kolumbii, którzy ze względu na swoją wiarę muszą ukrywać się w górach.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Kiedy rodzina staje się prześladowcą. W Maroku wyparcie się wiary przez muzułmanina jest przestępstwem. Dlatego też szczególnie młodzi chrześcijanie z Maroka są często izolowani i pilnie potrzebują modlitwy, aby zachować mocną wiarę w Jezusa i znaleźć wsparcie. Oraz pocieszenie w chwilach udręki. Przez wieki rdzenni mieszkańcy Kolumbii żyli w górach Sierra Nevada, do których Ewangelia nie dotarła. Dopiero około 60 lat temu pierwsi Arhuaco zaczęli wierzyć w Jezusa. Dzisiaj ci chrześcijanie są mocno prześladowani. Zespół Open Doors wybrał się z wizytą do chrześcijan z Arhuaco i świętował z nimi tydzień uwielbienia. Według nich idę do piekła, ale pocieszam się Słowem Bożym i żyję w radości. Bywały chwile, kiedy się martwiłem i myślałem o mojej rodzinie oraz dzieciach. Chcę jednak skupić się na Panu Bogu. Nie chcę, aby mój umysł był wypaczony przez myślenie o tym świecie i jego sprawach. Czy ci ludzie mnie zaakceptują, czy nie, to jest w rękach Boga. Nie wiem, co za tym stoi, ale jestem pewien, że Bóg mnie chce i że nic nie dzieje się przypadkiem. W Maroku presja ze strony środowiska islamskiego na chrześcijan jest dość umiarkowana w porównaniu do innych krajów Afryki Północnej. Niestety chrześcijanie, którzy w przeszłości byli wyznawcami islamu, nadal doświadczają krzywd ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności z powodu ich wiary w Jezusa. Chrześcijanie nawróceni z islamu mogą spodziewać się odrzucenia, utraty wsparcia finansowego lub opuszczenia przez współmałżonka. To właśnie spotkało Mozena. Co mogę powiedzieć? To nie było łatwe. Z powodu strachu. Bałem się, że stracę rodzinę. Przecież jesteśmy tylko ludźmi. Znałem prawdę, ale nie miałem w sobie wystarczającej siły, by stawić czoła światu. Ale im bardziej byłem przekonany o prawdzie i życiu, tym bardziej Bóg zabierał mój strach. Krok po kroku. Bóg mi pomagał, bo ja sam nie wiedziałem, jak im to powiedzieć i potrzebowałem czasu, żeby to zrobić. Nie od razu, ale stopniowo. Wciąż doświadczam odrzucenia ze strony społeczeństwa, rodziny i sąsiadów. Ludzie, którzy wiedzą, że jestem teraz chrześcijaninem, uważają mnie za apostatę, ponieważ kiedyś wierzyłem w posłańca i w Boga, a potem przyjąłem chrześcijaństwo. Z tego powodu miałem problem z żoną. Kochałem ją i dobrze nam się żyło, ale odkąd poznałem Chrystusa i zacząłem nawiązywać relacje z ludźmi na Facebooku, miałem wiele pytań i postanowiłem pójść do kościoła, żeby lepiej poznać tych ludzi i Chrystusa. Przyszedł moment, w którym żona zaczęła się zastanawiać, dokąd chodzę w niedzielę. Pytała mnie i zaczęła mnie podejrzewać o relacje z inną kobietą. Potem zaczęła przeglądać mój telefon i dowiedziała się, że wchodzę na Facebooka. Zrozumiała, że spotykam się z ludźmi na platformach, gdzie głosi się o Chrystusie i porusza chrześcijańskie tematy. Wiedziała, ale nic nie mówiła. Aż przyszedł Ramadan. W czasie Ramadanu zaczęła naciskać, abym się modlił. Była radykalną kobietą. Mam na myśli to, że była bardzo pobożną muzułmanką w swojej rodzinie. Budziła mnie na poranną modlitwę. Podczas Ramadanu jej brat organizował specjalne spotkania, aby czytać Koran i zapraszali mnie, abym w nich uczestniczył. W końcu powiedziała: słuchaj, wiem, że jesteś chrześcijaninem. Nie mogę żyć z niewiernym. Byłem w szoku, ponieważ zażądała rozwodu. Powiedziałem: nie. A ona powiedziała: jesteś niewierny, nie mogę żyć z niewiernym. Powiedziała o wszystkim swoim rodzicom, a oni złożyli w sądzie pozew rozwodowy. Uzasadnili to tym, że zostałem chrześcijaninem i apostatą. Poinformowano mnie, że tracę prawo do widywania trojga naszych dzieci, a żona zabrania mi się z nimi widywać. Mozen stracił rodzinę, ale uzyskał wsparcie od swojej wspólnoty. Mariam jest młodą kobietą, która jest prześladowana przez rodzinę, ponieważ została chrześcijanką. Moja mama nie mogła tego zaakceptować i próbowała zmusić mnie do powrotu do islamu za wszelką cenę. Na przykład, kiedy siadali do posiłku, mówili: nie wolno ci z nami jeść, i nie dawali mi nic do jedzenia. Wypominali mi: my się modlimy, dlaczego ty nie modlisz się z nami? Jesteś niewierna. Bili mnie. A kiedy chciałam iść do kościoła w niedzielę lub uczestniczyć w konferencji, to był ogromny problem. Problem w kościele polega na tym, że jest tam tak niewiele kobiet. One boją się swoich rodzin, więc zazwyczaj byłam tam ja i tylko kilka innych dziewczyn. Kiedy moja rodzina wyobrażała sobie mnie w otoczeniu wielu mężczyzn, to robili wszystko, aby mnie odciągnąć od kościoła. Doświadczałam od nich wielu prześladowań. Jeśli chrześcijanka w rodzinie muzułmańskiej jest niezamężna, to rodzina może wywierać presję, aby znaleźć dla niej muzułmańskiego partnera. To duży problem, szczególnie w naszym regionie, w Maroku, w Medinie, gdzie dziewczyny wychodzą za mąż w bardzo młodym wieku. Choć w mojej rodzinie jestem najstarsza, to ciągle nie jestem mężatką. Oczywiście chciałabym, aby moje siostry, mama i wszyscy, którzy mają ze mną kontakt, poznali Chrystusa. Ale ponieważ żyjemy w kraju islamskim, musimy wiedzieć, jak przekazywać przesłanie Jezusa Chrystusa. Głoszę Słowo Boże poza domem. Mam stronę na Facebooku, przez którą kontaktuję się z dziewczynami. Wiele dziewczyn boi się swoich rodzin i reakcji środowiska i dlatego boją się uwierzyć. Chciałbym powiedzieć chrześcijańskim braciom na całym świecie: bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem i módlmy się za siebie, niezależnie od tego, czy żyjemy w Maroku, Algierii czy w krajach zachodnich. Proszę o modlitwę. Prosimy, módlcie się o młodych chrześcijan z Maroka, aby mogli nawiązać kontakt z innymi chrześcijanami i wzrastać w wierze. Nasza obecność tutaj jest tajemnicą. Przed Bogiem jednak nic nie jest tajemnicą i może nadejść moment, kiedy On wyprowadzi nas na światło dzienne. Ale jeśli On sam to zrobi, to także zaopiekuje się nami. Silnie związani z górami, rzekami i światem duchów żyją na północy Kolumbii. Tak zwana czarna linia nie tylko oddziela resztę Kolumbii od ich kulturowego terytorium, ale rozdziela również świat widzialny i duchowy. Przez stulecia rdzenni mieszkańcy tego regionu żyli z dala od Ewangelii, aż około 60 lat temu pierwszy członek plemienia Arhuaco uwierzył w Jezusa. Pracownicy Open Doors przybyli z wizytą do chrześcijan Arhuaco. Rdzenni mieszkańcy regionu, czyli ludność etniczna Arhuaco, wyznający religię przodków, nie mogli pokonać kościoła i dlatego zawiązali sojusz z lewicowymi grupami działającymi poza prawem i zaczęli prześladować wspólnotę chrześcijan oraz kościół, który był na tych terenach. Zburzyli tutejszy kościół, wygnali braci, podzielili ich rzeczy między rdzennych mieszkańców i tak kościół został stąd wyparty. Po 4 czy 5 latach misjonarze wrócili, aby głosić Ewangelię i Chrystusa. Gdy patrzę na tę wspólnotę, widzę kościół silny, kościół ocalały, który przeciwstawił się wrogości, pokonał biedę, nie uległ przemocy i niemoralności, a dziś przeciwstawia się fałszywym doktrynom i naukom. To kościół, który głosi czystą, autentyczną, ale też prostą Ewangelię. Większość rdzennych chrześcijan żyje w izolacji i doświadcza ogromnej presji ze strony współplemieńców, którzy naciskają, by chrześcijanie wyrzekli się Jezusa. Pracownicy Open Doors przyjechali, aby okazać im wsparcie. Razem z rdzennymi chrześcijanami grupa bierze udział w wyjątkowym nabożeństwie. Raz w roku chrześcijanie z całej Sierra Nevada w Kolumbii spotykają się i uczestniczą w tygodniowym nabożeństwie. Po wspólnie spędzonym tygodniu chrześcijanie rozjeżdżają się do swoich wiosek. Dla większości z nich oznacza to powrót do codziennego życia, a tym samym do prześladowań. Minęły 3 dni od chwili, gdy powiedziałam, nie będę już więcej wykonywać tradycyjnych praktyk naszego ludu, nigdy więcej. Chcę być przyjaciółką Pana, nie chcę być przyjaciółką świata, ale przyjaciółką Pana. Powiedziałam to, a On stracił panowanie nad sobą i mnie uderzył. Zaczął ze mnie szydzić. Właśnie uderzyłem świętą. Ale ja odpowiedziałam, tutaj nie ma świętych. Czy sam nie uczyłeś mnie, że w Biblii jest napisane, że żadna osoba na świecie nie jest święta? Czy nie tego mnie uczyłeś? Nie jestem święta, jestem grzesznicą, a Pan przyszedł szukać grzeszników. Powiedziałam to do męża płacząc, ale zniosłam wszystko. Powiedziałam Panu, że to On zdecyduje, co ze mną zrobi. Jeśli mnie stąd zabierze, pójdę, ale z Nim. Nigdy nie przestanę za Nim podążać. Nadal Mu ufam. Czasami nie mogę chodzić, ale mimo to podążam za Nim. Naczelnik powiedział mojemu synowi, który jest nauczycielem, odprawię czary nad Twoją matką. Prosimy, módlcie się za rdzennych chrześcijan w Kolumbii, którzy są osamotnieni i nie mają kościoła w swojej okolicy. Módlcie się także o bezpieczeństwo dla ich potajemnych spotkań. Nasza obecność tutaj jest tajemnicą. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do prenumeraty naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej www.opendoors/magazyn.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z naszej archidiecezji. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Rafał Groński, autor książki Wcielenie jako akt miłosierdzia w sumie teologii świętego Tomasza z Akwinu. Zapraszamy w środę 11 grudnia do Archikatedry Białostockiej na Eucharystię o 18, a o godzinie 19 na wykład do Arkad Katedralnych Wejście A. Więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok i na plakatach. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku organizuje pielgrzymkę do Rzymu w roku jubileuszowym 2025. Pielgrzymując do Rzymu w roku świętym, można uzyskać odpust zupełny. Będzie można zobaczyć Rzym, Pompeje, Neapol, Capri oraz Monte Cassino. Wylot z lotniska Okęcie zaplanowany jest 22 marca. powrót 28 marca. Zapisy w kancelarii parafialnej. Szczegóły na temat pielgrzymki można uzyskać u księdza Alfreda Romanowskiego oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia, a zostawiam Państwa z niezwykłym wykonaniem antyfony Veni, Veni, Emmanuel, która stanowi głębokie wołanie człowieka i całej ludzkości czekającej na przyjście Pana. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Veni, veni, rex gentium, veni, redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi concios, gaude.
Nascetur pro te.